Dziś w studiu pan Sebastian Kuczyński, operator dronów, który służył w ukraińskiej armii w Donbasie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Rozmawiać będziemy oczywiście o tym, co się niedawno stało. Rosyjskie drony na terytorium Polski. Temat wałkowany przez wszystkie media. Jak potraktować to, co się stało?
Poważnie. No, nie jest to zabawa. Myślę, że nasze społeczeństwo żyło w długim takim letargu. Przyzwyczailiśmy się do wydarzeń za wschodnią granicą i pewne rzeczy wydawały nam się już takie troszeczkę filmowe. I teraz dostaliśmy takiego solidnego klapsa i obudziliśmy się i nagle się okazuje, że to wszystko jest prawdziwe, realne. I co więcej, jesteśmy w zasięgu również takich oddziaływań.
Jak przeciętny Kowalski, słuchacz Radia 5 na Suwalszczyźnie, powinien odczytywać to, co zaszło?
Przede wszystkim to, co zaszło, to jest pewien sygnał, komunikacja pewna, strategiczna, która przesłana jest do nie tylko do naszych władz, naszych sił zbrojnych, ale również do całego NATO. Bo jest to pewien sposób sygnalizowanie naszych tego, co Rosjanie mogą zrobić, testowanie naszych zdolności, testowanie naszej reakcji. Obie strony się, że tak powiem, w jakiś sposób muszą zareagować i wnioski z tego są wyciągane zarówno przez stronę rosyjską, jak i przez nasze służby, czy też nasze wojsko.
I jakie to są wnioski?
No jeżeli mam być szczery, to nieciekawe, no bo prawda jest taka, to ta sytuacja, która nastąpiła, sposób, w jaki zareagowaliśmy, pokazuje, że tak naprawdę nie bardzo wiemy, nie bardzo potrafimy, nie bardzo mamy czym zwalczać tego typu ataków, które, przypomnę, są codziennością na Ukrainie od ponad trzech lat. Ukraińcy codziennie, co noc przeżywają tego typu ataki, ponieważ tego typu drony tam przylatują co noc, tak, w ilościach kilkuset sztuk, nie kilkunastu, tylko kilkuset sztuk. I Ukraińcy wypracowali cały system zwalczania, przechwytywania, śledzenia tych dronów i ich niszczenia. My niestety takiego systemu nie posiadamy. A to, że użyliśmy naszych tak naprawdę najdroższych środków bojowych, wynikało to z tego, że były to jedyne środki, które były w stanie tego typu obiekty zniszczyć.
Rozmawialiśmy tutaj o strzelaniu rakietami za milion do dronów ze styropianu, tak?
Dokładnie tak. Akurat te drony, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, to były drony Wabiki tak naprawdę. To są drony Gerbera, taki płatowiec w kształcie trójkąta z silnikiem od kosiarki. Ale tego typu płatowce są to pełnoprawne drony bojowe. Na Ukrainie tego typu drony są wyposażone w głowicę bojową o masie około 10 kg i taki dron ze styropianu przelatując odległość kilkuset kilometrów jest w stanie precyzyjnie trafić na przykład w budynek i zniszczyć taki budynek. Te, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, nie miały tego typu głowic i bardzo często są wykorzystywane na Ukrainie tego typu drony jako wabiki, to znaczy dając echo radiolokacyjne, powodują to, że obrona przeciwlotnicza jest zajęta zestrzeliwaniem tych dronów, tych ze styropianu, tracąc czas i środki na zestrzeliwanie tych dronów, powiedzmy, nieszkodliwych, a w tym czasie przelatują drony z głowicami bojowymi, większymi, typu szachet, które niszczą już poważne cele, tak? A z perspektywy żołnierza, który ma takie zadanie, on nie widzi, nie ma możliwości oceny, czy ten dron jest wyposażony w taką głowicę, czy nie, i musi zestrzelić wszystkie.
Wejdźmy jeszcze raz w buty typowego, przeciętnego Kowalskiego. No, podstawowe pytanie, jakie tu się nasuwa, czy grozi nam konflikt? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli tak, to jaki? Co ta sytuacja pokazuje długoterminowo na przyszłość, na za miesiąc, na za pół roku?
Poruszył pan tu kilka tematów. Po pierwsze, w przypadku, gdybyśmy byli świadkami takiego przylotu drona albo upadku tego drona, to jako Kowalski nie podchodźmy, nie dotykajmy tego drona. Po pierwsze, nie wiemy, czy jest wyposażony w ładunek wybuchowy, czy nie. Po drugie, bardzo często Rosjanie stosowali różnego rodzaju środki trujące, chemiczne, toksyczne, pokrywając tego typu drony, po to, żeby żołnierze, którzy je podnosili, takie szczątki, doznawali jakiegoś poparzenia albo zatrucia i często nawet umierali. I byłem wielokrotnie świadkiem takich wydarzeń na Donbasie. Więc po pierwsze, poinformujmy służby, nie podchodźmy, nie dotykajmy, nie róbmy jakichś tam zdjęć, to niczemu nie służy. Jeżeli mówimy o kwestie związane z perspektywą wojny, to przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, że wojna nie wygląda teraz tak, jak przyzwyczailiśmy się na podstawie filmów. Tak jak widzimy, wojnę czy też działania zbrojne prowadzi się na dużym dystansie za pomocą środków mniej lub bardziej zaawansowanych, tych chociażby dronów, które są bardzo śmiertelnie skuteczną bronią, no bo sam osobiście ich używałem z ogromną skutecznością na Donbasie. Więc z pewnością to, co teraz widzimy, to jest testowanie. Jeżeli przyniesie to skutek taki, który jest, powiedzmy, Federacja Rosyjska jest z niego zadowolona, to będziemy świadkami coraz większego testowania, coraz podnoszenia poprzeczki i badania naszej reakcji.
Czyli im gorzej polskie siły zbrojne będą wypadały w tym teście, tym większe prawdopodobieństwo eskalacji konfliktu.
To nie tylko siły zbrojne. Tutaj musimy mieć na uwadze to, że głównym też jednym z celi, powiedzmy, tego tej presji, która jest wywierana, czy tego testowania, są elity polityczne. Elity polityczne, które decydują o tym, jak te siły zbrojne zostaną użyte. Bardzo często siły zbrojne mają różnego rodzaju możliwości w swoim wachlarzu, ale nie mogą ich użyć, dopóki nie zapadnie decyzja polityczna. Więc no, presja jest na społeczeństwa. Zobaczmy, ile pytań, ile znaków zapytania, ile wątpliwości, ile w ogóle nieporozumień wywołała ta sytuacja. To jest tylko jedna taka sytuacja. No może nie pierwsza, ale pierwsza na taką skalę, która się przebiła do szerokiej opinii społecznej. I jakie jest od razu zamieszanie, tak? Więc wyobraźmy sobie teraz polityków, którzy muszą reagować na te wszystkie pytania. Muszą w jakiś sposób zarządzać tym ryzykiem, strachem, tak? Uspokoić społeczeństwo. Więc oni również mają presję i na tym etapie te działania mają właśnie na celu wywieranie takiej presji, podnoszenie poprzeczki, testowanie naszych sił zbrojnych i odporności społeczeństwa i państwa na tego typu działania kryzysowe.
Pan tu daje do zrozumienia, że ten test nie wypadł najkorzystniej dla Polski. Taki eufemizm, tak? A jakby wyglądała sytuacja idealna? Jak to, ten test powinien się skończyć, że można byłoby powiedzieć, jest okej, pokazaliśmy?
Na dzień dzisiejszy nie posiadamy takich możliwości, jakie zbudowała sobie armia ukraińska, czy też w ogóle państwo ukraińskie w kwestii zwalczania tego typu dronów. Ponieważ tego typu drony zwalcza się warstwowo. Ukraińcy stworzyli system wykrywania tego typu dronów, jak i ich zwalczania w postaci tak zwanych mobilnych zespołów przeciwlotniczych. Polega to na tym, że na trasie przelotu tego drona, czy tych kilkuset dronów, są rozstawione co kilkanaście kilometrów mobilne zespoły, które wyposażone są w karabiny przeciwlotnicze, różnego rodzaju rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu i na nadlatujący dron próbują go przechwycić, zestrzelić. W momencie, kiedy się to nie uda, to kolejny zespół, który jest kilkanaście kilometrów dalej, jest poinformowany, że leci w ich stronę ten dron i on próbuje. I tak po prostu na trasie tego przelotu większość tych dronów jest niszczona. Inne są niszczone jakimiś tam bardziej zaawansowanymi środkami, ale na 90% jak gdyby tej roboty robią właśnie te mobilne zespoły. My nie posiadamy takich zespołów, nie mamy takiej w ogóle doktryny ani taktyki zwalczania celów przeciwlotniczych, ponieważ nasza, powiedzmy, doktryna walki powietrznej ogranicza się do zwalczania samolotów, śmigłowców, tego typu środków bojowych, a nie dronów. Drony były generalnie przez ostatnie lata w Wojsku Polskim i w naszej, powiedzmy, przestrzeni publicznej wyśmiewane, ignorowane. Mieliśmy takie nieuzasadnione poczucia bycia lepszym, dlatego że jesteśmy członkami NATO. Takie też oczekiwania, że to NATO się będzie tego typu problemami zajmować. No to taka bardzo krótkowzroczna postawa teraz właśnie przynosi żniwo.
Trzy dni temu brytyjska prasa znowu podniosła temat przesmyku suwalskiego w kontekście wypowiedzi jednego z ekspertów wojskowych, który zwrócił uwagę na wielkie ćwiczenia wojskowe rosyjsko-białoruskie. W okolicy tego przesmyku znowu rozgorzała dyskusja. Duże dzienniki ogólnopolskie temat poruszały. Czy te ćwiczenia białorusko-rosyjskie niosą realne zagrożenia?
Pytanie, gdzie jest granica między ćwiczeniami a wojną albo jakimiś działaniami zbrojnymi?
Wojna jest wtedy, kiedy ta druga strona atakuje, a nie ćwiczy.
Czyli robi jakieś działania mające osiągnąć jakiś cel. No to można powiedzieć, że już jesteśmy w wojnie, tylko jej skala, tak, jakiś jest sposób ograniczona, jest to hybrydowa, ale działania są przez Federację Rosyjską i Białoruś między innymi podejmowane. Jesteśmy w tej wojnie od kilku lat. tylko boimy sobie, że tak powiem, powiedzieć sobie otwarcie w oczy, że jest to wojna, tylko jak na razie zestaw środków jest bardzo ograniczony, jest odpowiednio dawkowany, ale jest to wojna.
To nie jest najlepsze zakończenie i najbardziej optymistyczne tej rozmowy.
Nie chciałem zasiać defetyzmu, tylko chciałem raczej otworzyć oczy na pewnego rodzaju realia, że czas jak gdyby tej ciepłej wody w kranie się skończył i trzeba zacząć być mężczyzną i zacząć realnie spoglądać na fakty.
I co by pan powiedział typowemu Kowalskiemu w tym momencie?
Żeby zachował spokój, robił swoją robotę, tak? Nie przejmował się różnego rodzaju emocjonalnymi jakimiś zachowaniami czy wypowiedziami.
No ale właśnie usłyszał o tej bezbronności na drony.
No to cóż, mamy jeszcze czas, mamy możliwość, żeby coś z tym zrobić.
Ile tego czasu?
A tego nie wiemy.
Kto wie?
Piłka jest po stronie Rosyjskiej Federacji.
Pan Sebastian Kuczyński, operator dronów, który służy w ukraińskiej armii w Donbasie, był gościem Radia 5. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.